Ekonomizer. Łukasz Kaźmierczak. W dzisiejszym Ekonomizerze okazja szczególna. Gościmy bowiem minister finansów, profesor Teresę Czerwińską. Witam w studiu Radia Poznań.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę na początku rozwiać mój niepokój. Oczywiście będziemy mówić o uszczelnieniu systemu podatkowego. A wiem, że do państwowej kasy wpłynęło przez pierwsze dwa miesiące tego roku mniej pieniędzy z tytułu VAT niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To rzeczywiście informacja, która trochę jest zaskakująca w świetle tych doniesień o wzroście wpływów podatkowych.
Rzeczywiście, jeżeli porównamy wpływy podatkowe rok do roku, tak, czyli po miesiącu styczniu, po miesiącu lutym do roku ubiegłego, to same wpływy w miesiącu lutym już nie były niższe niż w roku ubiegłym. Natomiast w miesiącu styczniu rzeczywiście te wpływy, zwłaszcza tutaj chodzi pewnie panu redaktorowi o wpływy z tytułu podatku VAT, one były niższe.
Jak najbardziej.
Z tym, że trzeba też porównywać te wpływy podatkowe nie w ciągu jednego miesiąca, tylko w ciągu kwartału, tak? Czyli na pewnej szerszej perspektywie, dlatego że koniec roku jest bardzo specyficzny. Wówczas te wydatki inwestycyjne przyspieszają, a w związku z tym też pojawiają się większe zwroty. W związku z tym ten nieznaczny, nieduży spadek dochodów, jeśli chodzi o podatek VAT, właśnie amortyzował te zwroty z tytułu tego podatku, co było związane przede wszystkim z większymi inwestycjami w końcu roku, a już po lutym te dochody z tytułu VAT-u były wyższe niż w lutym ubiegłego roku. No i jak zobaczymy, wykonanie w marcu również jest optymistyczne.
Czyli możemy być spokojni i czuję duży kamień z serca w takim razie, bo kibicuję temu projektowi. Zastanawiam się nad powodami, dla których to wszystko zadziałało, to całe uszczelnienie systemu podatkowego. Wiadomo, że w tej układance jest wiele elementów. Zaryzykowałbym takie twierdzenie bardzo robocze, że zmniejszyła się liczba możliwości dokonywania nadużyć podatkowych. To jest takie pewnie bardzo hasłowe, ale od tego wypadałoby zacząć.
Oczywiście uszczelnienie systemu podatkowego i wpływy dodatkowe z tego tytułu to rzeczywiście jest kompilacja wielu czynników. Do takich najbardziej istotnych czynników należą te działania, które podjęliśmy, które zostały podjęte jeszcze przez pana premiera Morawieckiego jako szefa resortu finansów w zakresie uszczelniania. Co to uszczelnianie de facto oznaczało? To oznacza, że podejmujemy działania legislacyjne, które zamykają pewne furtki, pewne wrota, poprzez które te dochody podatkowe wypływają. Czyli chociażby przytoczę kilka takich, dwa dokładnie działania, żeby może zbyt dużo tu czasu nie zajmować tym. No pierwsze to jest chociażby system SENT, czyli monitoring przepływu transportu, jeśli chodzi o paliwa. Proszę zwrócić uwagę, że to w sposób znakomity uszczelniło system, czyli przyniosło dodatkowe dochody, a jednocześnie wzrosły wpływy z tytułu podatku od spółek paliwowych, które w tej chwili sprzedają więcej tego paliwa dzięki właśnie działaniom uszczelniającym. To jest jeden przykład. A drugi przykład to jest jednolity plik kontrolny. Wdrożyliśmy JPK, czyli w tej chwili zbieramy informacje od podatnika w zakresie faktur. Dzięki temu możemy kreować działania analityczne i celować kontrolę, czyli mniej kontroli, bardziej skuteczne. I teraz proszę zwrócić uwagę, te działania na siebie się nakładają i wiele innych. Plus do tego oczywiście brak całkowity tolerancji na nadużycia, manipulacje, czyli na wszelkiego typu patologie, które w systemie podatkowym się działy wcześniej.
Poruszyła pani takie hasło wywoławcze, analityczność. I w wielu pani wypowiedziach publicznych pojawia się takie sformułowanie. Stawiamy na analityczność. Jak rozumiem, chodzi, ja sobie wyobrażam to w ten sposób. Siedzi armia urzędników i myśli sobie, jaka sfera może jeszcze być nieszczelna. Albo jaki, nie wiem, że jest na przykład jakaś transakcja, która z założenia może być podejrzana. Mogą być ceny zawyżone na przykład. Nieprawdziwe informacje. Tak to działa. W taki sposób jest to robione. Wiem, że w ministerstwie powołano na przykład Departament Kontroli Cen Transferowych. To ma być taki właśnie element analityczności, o którym pani mówi.
Tak, ten departament już jest, działa, funkcjonuje i właśnie rzeczywiście już pierwsze efekty funkcjonowania tego departamentu mamy. Ale oczywiście to nie jest tak, że w ministerstwie siedzi armia urzędników, która analizuje, tylko stawiamy na to, że te dane na przykład z JPK-ów zbieramy, gromadzimy i analizujemy w centrum analitycznym, po części w terenie, po części w Ministerstwie Finansów, gdzie w tej chwili mamy Departament Analiz, osobny departament, który się tym zajmuje. I tutaj pozyskujemy specjalistów od analizy danych, od big data, po to, żeby śledzili scenariusze, czy modele wyłudzeń podatkowych, czy karuzeli, czy takich nawet zwykłych, prostych, analitycznych rzeczy, które już dają bardzo dużą wiedzę. I potem ta wiedza, te raporty są wysyłane do administracji skarbowej, która już robi właściwy użytek.
Tak to od kwietnia działa także mechanizm podzielonej płatności. To także miał być jeden z instrumentów, który miał ukrócać te możliwości dokonywania wyłudzeń.
Split payment, czyli ta płatność podzielona, wchodzi od pierwszego rzeczywiście i tutaj dlaczego ta płatność podzielona ma tak istotne znaczenie? Dlatego, że ona daje podatnikowi dużą pewność co do tego, że ten przedsiębiorca, z którym ma do czynienia, to jest wiarygodny przedsiębiorca i wpłacając na rachunek podzielony, jednocześnie może mieć gwarancję, może mieć poczucie zabezpieczenia tej płatności podatkowej.
Czyli także dla przedsiębiorcy jest to bezpieczny
mechanizm. Przedsiębiorcy to też jest bezpieczny i dużo ułatwiający mechanizm. Tutaj wiele też stawiamy na to, żeby system był transparentny, żeby system był przyjazny dla podatnika, bo chodzi też o to, żebyśmy umożliwili podatnikowi rozliczenie się z obowiązków podatkowych w sposób szybki, bezproblemowy, transparentny. Tak? To ma ogromne znaczenie, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że wiele tych rzeczy, wiele patologii, wiele wyłudzeń ma swoje źródło w takich meandrach, w zagmatwaniu systemu podatkowego.
No i temu im na bardziej przykład, on był zagmatwany, tym ta dżungla była przyjaźniejsza tym, którzy chcieli dokonywać.
Im bardziej system, który jest bardzo zagmatwany, po prostu sprzyja pewnego typu nadużyciom, sprzyja manipulacji. W związku z tym idziemy dalej, chcemy do końca roku do Sejmu skierować nową ordynację podatkową. Komisja kodyfikacyjna właściwie jest w finalnym etapie prac. Będziemy rozpoczynać w niedługim czasie konsultacje publiczne, kilkumiesięczne. Będziemy zbierać te uwagi właśnie po to, żeby system zrobić bardziej transparentnym. System ma być dla podatnika.
Czy jest możliwe kompletne ukrócenie karuzel VAT-owskich szczególnie, bo to była ta pierwsza i najważniejsza hydra, która odrastała cały czas?
Myślę, że jeśli chodzi o te największe wrota, to największe nadużycia, to tutaj ogromna praca została wykonana. Natomiast proszę pamiętać o tym, że uszczelnienie to jest pewien proces. To znaczy, nie da się nigdy raz na zawsze uszczelnić system. System jest żywy, reaguje na warunki zewnętrzne, na pojawiające się nowe technologie, nowe sektory, nowe czynniki. W związku z tym musimy to monitorować na bieżąco i tam, gdzie pojawia się taka ewentualność, tam, gdzie pojawia się pewne pole do nadużycia, natychmiast reagować. W związku z tym, jeżeli mówimy o uszczelnianiu systemu, to właściwie to jest bardzo, bardzo długi proces, który de facto się nie kończy, bo to jest jak pewien wirus komputerowy, tak? Który raz naprawiony, raz zdezynfekowany, po prostu pojawia się ponownie.
Jaka powinna być ta głębia doszczelnienia jeszcze? Wiem, że pracujecie choćby nad doszczelnieniem systemu podatkowego dotyczącego rynku paliw. To jest cały czas bardzo duży, nieogarnięty rynek.
Pierwsze efekty, i to spore efekty już widzimy po wprowadzeniu tego systemu SENT, natomiast w tej chwili pracujemy nad tym, żeby doszczelnić system w tym sensie, żeby wprowadzić takie sondy pomiarowe do zbiorników paliwowych, które będą monitorowały poziom paliwa, czyli proszę zwrócić uwagę, że już wóz paliwa jest całkowicie monitorowany, kontrolowany, natomiast chcielibyśmy jeszcze mieć ten monitoring ze stacji benzynowych, ile tego paliwa jest sprzedawane, co właściwie całkowicie zamknie ten system, czyli spowoduje, że będziemy mieli całkowitą informację na temat każdego litra sprzedawanego paliwa w Polsce. Chcę też powiedzieć, że takie systemy pomiarowe, takie czujniki na zdecydowanej większości stacji już są. Wystarczy połączyć to w pewien system, czyli wykorzystać to, co istnieje, tą infrastrukturę. No i mamy właściwie system całkowicie domknięty.
Proszę Państwa, już za chwilę będziemy rozmawiać o wzbudzającym spore kontrowersje projekcie pracowniczych programów kapitałowych.
Ekonomizer.
Przypomnę, że gościem Ekonomizera jest dzisiaj minister finansów, profesor Teresa Czerwińska. Przeczytałem niedawno taką wypowiedź, z której wynika, że Ministerstwo Finansów jest bardzo zdeterminowane, żeby wprowadzić w życie właśnie pracownicze programy kapitałowe. I to jest chyba nawet pani wypowiedź, pani minister.
Tak, powiedziałam, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby te pracownicze plany kapitałowe wprowadzić w życie, żeby dać Polakom możliwość oszczędzania dodatkowego na własną emeryturę. Jak ważny jest to problem, no to myślę, że każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, aczkolwiek przytoczę kilka takich danych statystycznych. Jeśli chodzi o wartość zgromadzonych aktywów w pracowniczych planach kapitałowych w relacji do PKB, w Polsce to jest 0,1%. No, w innych krajach, czyli w granicach błędu statystycznego. Natomiast w innych krajach Holandia to jest ponad 174%, Irlandia 35%, a średnia unijna około 24-25%. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak duży dystans dzieli nas do tych krajów. W związku z tym chcielibyśmy, żeby Polacy otrzymali narzędzia do oszczędzania, narzędzia do budowania długoterminowego kapitału, które również jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego.
Panie profesorze, czy te narzędzia są wystarczająco dobre? Bo pojawiają się różne wątpliwości. Słyszałem takie określenie, że to takie trochę lepsze OFE. No, skojarzenie nie jest najlepsze, przynajmniej dla mnie osobiście.
Ja rozumiem te porównania, czy rozumiem też, że część osób wysuwa tego typu argumenty i jestem w stanie też zrozumieć to, że OFE było dużym zawodem dla Polaków i no, można powiedzieć, że to zaufanie, jeśli chodzi o OFE, zostało naruszone, zostało podważone. Natomiast chciałabym tutaj podkreślić kilka takich rzeczy, które świadczą o tym, że ten projekt PPK to jest zupełnie inny projekt, jeżeli porównujemy go do OFE. Bo proszę zwrócić uwagę, że należności w OFE to były wyrokiem w tej chwili sądowym już stwierdzone, to były należności publiczno-prawne. System był całkowicie obowiązkowy, dla większości oczywiście, bo tam były pewne wyjątki. Natomiast jeśli chodzi o PPK, ten system jest dobrowolny, a oszczędności mają charakter całkowicie prywatny. I chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby taki charakter właśnie tych oszczędności zachować. Czyli dla pracodawcy obowiązek utworzenia PPK, natomiast dla pracownika dobrowolność przystąpieniu.
Pytanie tylko, czy ten system będzie powszechny, dlatego że nadal zbyt wiele osób no, nie osiąga tej średniej krajowej wynagrodzenia. To przede wszystkim od tego momentu zaczyna on mieć jakąś taką rację bytu i pracuje na naszą emeryturę.
Tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się, dlatego że słyszę argumenty oczywiście na temat osób mało zarabiających, nisko zarabiających, dla których rzeczywiście każda złotówka jest bardzo istotna w budżecie domowym. I rozumiem to. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że program ten właśnie dla tych najmniej zarabiających jest najbardziej korzystny. Bo jeśli spojrzymy na to, że państwo płaca nie tylko składkę powitalną, ale również premię roczną w wysokości 240 zł, to jeżeli to rozłożymy, to patrząc relatywnie, dla tych, którzy wpłacają najmniej, to jest podwojenie kapitału. Czyli jeżeli ja wpłacę tylko 20 zł miesięcznie, to proszę zwrócić uwagę, że ze strony środków budżetowych otrzymam podwojenie kapitału na koniec roku. No właśnie dla tych najmniej zarabiających, dla tych najsłabszych, te dopłaty relatywnie są największe. Ci, którzy są bardziej zamożni, dla nich te środki nie stanowią aż takiej zachęty. Natomiast dla tych najmniej zarabiających uważam, że jest to warte rozważenia właśnie dlatego, że nie stać ich na wpłacenie większych kwot.
To będzie tylko 10 lat, kiedy będzie można korzystać z tego systemu. Przynajmniej od 60 roku życia przez 10 lat nie da się zrobić tego systemu w inny sposób. Bo jednak, co dalej?
Proszę zwrócić uwagę, że ten system to jest system uzupełniający, system prywatny, czyli on jest nakierowany na uzupełnienie dochodów, czyli na podniesienie tej stopy zastąpienia dochodu, zwłaszcza w początkowym okresie, w tych pierwszych 10 latach, kiedy rzeczywiście to przejście od pracy zawodowej na dochody emeryta jest najtrudniejsze. W związku z tym taki ograniczony czas, natomiast Obecnie jesteśmy po zebraniu uwag, zarówno z resortów, jak i też od naszych partnerów społecznych. Uważnie je analizujemy i tu wyprzedzając być może pytanie pana redaktora, czy to jest 10 lat, czy ewentualnie jakieś dodatkowe rozwiązania, gwarancje, czy inne rzeczy wprowadzić. Tam wszędzie, gdzie ulepszy to program, gdzie jest to zasadne merytorycznie, tam wszędzie będziemy z naszymi partnerami rozmawiać i będziemy ten program ulepszać tak, aby on trafił do parlamentu, żeby było to jak najlepsze narzędzie dla Polaków po to, żeby budować kapitał emerytalny.
Czy dotyczy to także uwag, które zgłosił Narodowy Bank Polski? Tam jest całkiem sporo zastrzeżeń, na przykład tych dotyczących tego, że te środki są inwestowane w taki sposób, że tak naprawdę nie ma mechanizmu, który wymuszają na tych, którzy tymi środkami operują, żeby rzetelnie tym zarządzali.
Jeśli chodzi o uwagi Narodowego Banku Polskiego, to rzeczywiście, jeśli chodzi o strony, jest tego być może sporo, natomiast jeżeli wyciśniemy z tego konkrety, to tam jest zaledwie kilka takich kwestii, o których warto rozmawiać i nad którymi można byłoby popracować. Jeśli chodzi o kwestie polityki inwestycyjnej, o której powiedział pan redaktor, to tutaj, jeśli dobrze pamiętam, w grę wchodzi wysokość opłat. No, ta wysokość opłat to jest 0,5% plus 0,1% za wyniki. Jeżeli w tej chwili obiektywnie, rzetelnie porównamy tego do funduszy inwestycyjnych, które zarządzają aktywami, to te 0,5% to jest mniejsza stawka niż za zarządzanie funduszami pieniężnymi, które są w zarządzaniu najtańsze. Więc ja bym tutaj nie podzielała jednoznacznie poglądu, że jest to wysoka opłata za zarządzanie. Ale też możemy tutaj rozmawiać. Poza tym chcę podkreślić, że jeśli chodzi o politykę inwestycyjną, to tutaj w tym projekcie jest założenie, że polityka inwestycyjna będzie dostosowana do cyklu życia tej osoby, która oszczędza. To jest, no wydaje się, że dość oczywista, ale wcześniej nie była brana pod uwagę. I na przykład w OFE, o których pan redaktor powiedział, to był tylko jeden typ funduszu, niezależnie od tego, kto w jakim wieku oszczędza. Więc tutaj widziałabym też, że jest to istotna zaleta projektu.
Jak rozumiem, te konsultacje z partnerami społecznymi, jak pani minister mówi, trwają, ale jest jakaś taka możliwa mapa drogowa dojścia do tego programu? To znaczy się, na ile jakaś data jest realna, o której możemy już w tej chwili mówić? Ja słyszałem, że to powinno na początku przyszłego roku zacząć funkcjonować. To jest rzeczywiście realne?
Wejście w życie tego projektu, tak jak tam taki zapis się znalazł, to jest 1 stycznia 2019 roku. Myślę, że ten termin jest realny, ponieważ my na bieżąco, właściwie nawet w roboczym kontakcie, wyjaśnialiśmy różnego typu uwagi czy wątpliwości. Część tych uwag czy wątpliwości wynikała też czasami z czy niedogłębnej analizy, czy niedoprecyzowania pewnych kwestii. I to wyjaśniamy na bieżąco i doprecyzowujemy. Także ja myślę, że jeżeli mam się wypowiadać na dzisiaj, to w mojej opinii zachowanie tego terminu 1 stycznia 2019 jest realne.
A w ekonomice, że będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać o podatkach. Proszę pozostać z nami. Ekonomizer. Pani minister, resort finansów zapowiada także, że to, o czym pani mówiła, chcecie skierować do Sejmu jeszcze w tym roku projekt ordynacji podatkowej. Czego możemy się spodziewać jako podatnicy? Myślę o takich ogólnych rozwiązaniach. Jakie pani ma marzenia co do ordynacji podatkowej? Bo pewnie tych szczegółowych rozwiązań jest dużo, ale najważniejsza jest idea, myślę.
Nowa ordynacja podatkowa to jest rzeczywiście fundamentalna kwestia, tak? Dlatego, że jeżeli już rozmawiamy w ogóle o ordynacji podatkowej, to trzeba pamiętać o tym, że jest to zupełnie podstawowa regulacja, która reguluje różnego typu obowiązki podatników, która precyzuje wiele kwestii w tej relacji między podatnikiem a administracją skarbową. Tutaj, proszę państwa, jest to niezwykle ważna, nowa jakość w innym myśleniu, jeśli chodzi o relacje administracja skarbowa a podatnik. W tej chwili toczą się prace w komisji kodyfikacyjnej. One są na końcowym etapie. Jestem po rozmowach z przewodniczącym, panem profesorem Metelem. Rozmowa dotyczyła nasza pewnych kwestii szczegółowych, harmonogramu prac i muszę powiedzieć, że z satysfakcją odnotowałam, tak jak pan profesor zadeklarował, że rzeczywiście te prace powinny w krótkim czasie się skończyć, czyli ja planuję gdzieś do końca roku wprowadzenie tego projektu do parlamentu, natomiast już gdzieś w połowie roku, w miesiącach letnich skierowanie tego projektu do konsultacji publicznych. To jest niezwykle ważna rzecz. Planuję te konsultacje 2 czy 3 miesięczne po to, żebyśmy mogli wejść w dialog z naszymi partnerami, interesariuszami, żebyśmy zebrali uwagi i żeby ta idea, która przyświęca mi w tej nowej ordynacji podatkowej, to jest ta prostota, transparentność, o której mówiłam wcześniej, przejrzystość. Czyli żeby ona nie była obszerna, żeby jej konstrukcja była stosunkowo prosta i żeby była to ordynacja, która była ordynacją nowoczesną, czyli wyeliminować pewne archaiczne, czasami już nieprzystające do rzeczywistości też, czy obciążające przepisy, czyli żeby była to ordynacja na następne, no, co najmniej kilkanaście lat.
To ważne stwierdzenie. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z posłów Kukiz 15, akurat w tym momencie, który stwierdził, że trochę czuje się tak jak robotnicy, którzy biegają z pustą taczką, bo nie mają czego załadować, bo ciągle są nowelizacje przepisów podatkowych. I rzeczywiście przydałoby się takie ustabilizowanie tego, żebyśmy wszyscy, podatnicy, część przedsiębiorców, podatników, miała tę pewność i przejrzystość przepisów. Padło też takie stwierdzenie z pani ust, że ona powinna być dosyć ogólna, na tyle, żeby, no, tak jak mówiliśmy, żeby nie była zbyt duża.
Ona nie powinna być zbyt obszerna, ale też proszę pamiętać o tym, że jeśli chodzi o wymogi legislacyjne, ona musi pewne kwestie regulować, czyli musimy nie wylać dziecka z kąpielą, czyli z jednej strony ordynacja powinna być dość krótka, przejrzysta, natomiast z drugiej strony ona powinna te najważniejsze, najistotniejsze elementy zawierać. W związku z tym tutaj te prace komisji kodyfikacyjnej obserwuję z dużą uwagą, ponieważ tak, mam takie ambicje, żeby ta ordynacja była na następne kilkanaście lat, żeby ona nie była zmieniana kilka czy kilkanaście razy do roku. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, my często narzekamy na niestabilność prawa, ale akurat w przypadku przepisów podatkowych, to co w ostatnim czasie robimy, te zapisy uszczelniające, one po prostu są konieczne. One po prostu są często celowane w taki sposób, żeby ukrócić patologię, czy zamknąć właśnie te furtki, przez które dochody podatkowe wyciekają. Więc tutaj oczywiście, tam gdzie te zmiany są niezbędne, to nie wahamy się je wprowadzić. Natomiast ordynacja podatkowa ma taki fundamentalny charakter i chciałabym, żeby ona jednak taką rolę właśnie pełniła.
Stabilizatora.
Stabilizatora, takiej pewnej, stabilnej bazy, co do której podatnicy się orientują i która nie zmienia się zbyt często, czyli jest tak dobrze skonstruowana, że nie wymaga właśnie takich doraźnych, częstych zmian.
Co z instytucją Rzecznika Praw Podatnika, bo to też jest nowo?
Pracujemy nad tym, żeby instytucja właśnie Rzecznika Praw Podatnika znalazła się w nowej ordynacji podatkowej. Żeby te prace były prowadzone tutaj przez komisję, żeby był w jednym nurcie. I chcę wyraźnie podkreślić, że ten Rzecznik Praw Podatnika to jest wyraz tego, jak dużą uwagę przywiązujemy do tego, o czym powiedziałam na początku naszej rozmowy, do podatnika jako interesariusza, jako naszego partnera i wielokrotnie słyszę o tym, że tu jest wiele do zrobienia, że ten podatnik musi stać się podmiotem, że my musimy zmienić myślenie, zmienić mentalność w podejściu do podatnika. I całkowicie się z tym zgadzam. I Krajowa Administracja Skarbowa wiele robi w tym kierunku. A Rzecznik Praw Podatnika ma umocnić jego pozycję i ma być taką instytucją, która umożliwi na działania monitorujące, czy też takie interwencyjne, w przypadku oczywiście sytuacji, kiedy one będą konieczne ze strony podatnika.
Czy ten mechanizm działania miałby przypominać działalność Rzecznika Praw Obywatelskich?
Oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich, no to jest bardzo szeroka funkcja, tak? Także tutaj trudno bezpośrednio porównywać. Niemniej jednak można by było powiedzieć, że będzie to instytucja, będzie to podmiot, który będzie działał przy ministrze finansów, ale który będzie rzeczywiście takim reprezentantem, taką instytucją odwoławczą, monitorującą działania administracji skarbowej, reprezentując właśnie ten interes i prawa podatnika, które muszą być chronione, które muszą być respektowane, bo też proszę pamiętać o tym, że działania uszczelniające, które są niezwykle ważne, które budują stabilność finansów publicznych, muszą być prowadzone w zgodzie, w poszanowaniu dla przedsiębiorczości, dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej i o tym się mówi dużo rzadziej, ale przecież Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Finansów to nie tylko funkcja fiskalna, ale też poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu, że system jest uszczelniany, nieuczciwi przedsiębiorcy, nieuczciwe osoby po prostu tracą rację.
Są eliminowani z rynku.
Eliminowani, tracą rację bytu, bo wcześniej mieliśmy do czynienia bardzo często z sytuacją taką, że uczciwi przedsiębiorcy mówili, że im się nie opłaca prowadzić biznesu, ponieważ otoczenie, w którym działają i te praktyki, które są, niestety narzucają pewien standard. My właśnie działamy też w tym kierunku, żeby te warunki prowadzenia działalności gospodarczej były uczciwe, były transparentne.
Też zupełnie na koniec o tej przyjazności prowadzenia biznesu. Wiem, że jednolity plik kontrolny ma niedługo zastąpić deklaracje VAT-owskie. To są również zapowiedzi Ministerstwa Finansów. Czy będziecie szli jeszcze dalej w kierunku PIT-ów? I jaki krok postawiliście?
Jeśli chodzi o te zadania, które sobie stawiamy, to jest, tak jak powiedziałam, nowoczesna administracja. To jest nowoczesne Ministerstwo Finansów. I tutaj rzeczywiście chcielibyśmy wykorzystać te zasoby też, które posiadamy. Czyli jeżeli w tej chwili gromadzimy jednolite pliki kontrolne, posiadamy ogromne zasoby informacyjne, to nasze działania zmierzają w kierunku likwidacji deklaracji VAT-owskich. Nie chcemy obciążać przedsiębiorcę dodatkowymi obowiązkami, które nie wnoszą żadnej wartości dodanej. Już w tej chwili działa PIT-WZ, czyli możliwość też, właśnie przypominam przy okazji o konieczności złożenia zeznania podatkowego dla wszystkich naszych słuchaczy, do 30 kwietnia, to jest poniedziałek, proszę o tym pamiętać, proszę nie zostawiać na ostatnią chwilę, a przy okazji chcę powiedzieć, że tak, chcemy być przyjaźni w tym sensie, żeby chociażby poprzez PIT-WZ, czy poprzez wydłużone dyżury 26 i 7, poprzez infolinię pomóc podatnikowi i w perspektywie też chciałabym, aby nasze działania zmierzały w kierunku też wypełnienia PIT-a za obywatela.
Tak, to brzmi pięknie i mam nadzieję, że to już niedługo będzie realne. Ja się dołączam tutaj do tej prośby i też takiej pewnej mocno sformułowanej jednak przypomnienia tego obowiązku. Składajmy nasze zeznania podatkowe do końca kwietnia, o czym mówiła minister finansów, profesor Teresa Czerwińska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Ekonomizer.